Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 43. Pełni Literatury. To już 43. noc literacka. Noc bardzo krótka, ale mam nadzieję pełna. W tym wypadku pełna wyznań i pełna wyzwań. A zacząć chcę od wyznania, że od początku istnienia Pełni Literatury planowałem odcinki poświęcone moim ukochanym rosyjskim pisarzom. Myślałem o zapiskach myśliwego Iwana Turgieniewa, o opowiadaniach Iwana Bunina. To są teksty, które czytałem rytualnie, które mnie leczyły, Turgieniew, które przypominałem sobie, odnawiałem w pewnych momentach roku, na przykład wtedy, kiedy nastawała wiosna. W moim życiu, w moim wewnętrznym świecie Bunin się z tą porą roku bardzo skleja. Czułem się ciągle do tego za mało przygotowany. Do 24 lutego 2022 roku. Później miałem wrażenie, że to przeszłość, że Turgieniew nie może mnie już leczyć, bo jestem chory również na niego, że wiosną chcę właściwie zapomnieć o Buninie. Jak Państwo słyszą, zwierzam się w tej chwili z zawiedzionej miłości, bo jest to zawiedziona miłość, ale jest to miłość. Rzeczywiście musiała powstać komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, abym zrozumiał, jak bardzo mocne wpływy rosyjskie były i są w moim życiu. Jak bardzo dużo mi ta kultura dała. Jak bardzo ważna jest dla mnie. I że kocham tę kulturę i kocham od pewnego czasu bardzo głęboko zawiedzioną miłością. Ale jednak wielką miłością. Ja może nie powinienem mówić o swoich związkach z literaturą rosyjską, ale może powiem parę słów, żeby oddać skomplikowanie. Ja dość dawno, niestety już temu, debiutowałem książką o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja. To jest pisarz mojej młodości. To jest moja wielka literacka miłość już na pewno do końca. Później zdarzyło mi się wykładać na warszawskiej rusycystyce. Zdarzyło mi się tłumaczyć teksty z języka rosyjskiego. Mam gdzieś wewnątrz swoją Rosję. A jednocześnie to jest może niezręcznie i głupio o tym mówić, natomiast zawsze myślałem o niej z tego powodu, o niej, czyli o Rosji, krytycznie. I na przykład w 2018 roku, kiedy w Moskwie odbywały się mistrzostwa piłki nożnej, ja uważałem, że świat powinien te mistrzostwa bojkotować. Dlatego, że wtedy Rosja według prawa międzynarodowego toczyła agresorską wojnę z Ukrainą. Jak Państwo pamiętają, nie był to pogląd, który istniał w obiegu. Strasznie mi jest o tym pomyśleć, że gdybyśmy wtedy zachowali się w ten sposób, może uratowalibyśmy ludzi w Buczy. Ale mówię to nie dlatego. Mówię to dlatego, żeby pokazać, że ta miłość, ta bliskość, ta fascynacja nie jest skorelowana z brakiem krytycyzmu, a wręcz przeciwnie, jest skorelowana właśnie z dość wysokimi wymaganiami. I będę niestety pamiętał zawsze ten czas mistrzostwa w piłce nożnej w Moskwie w 2018 roku oglądane w TVP, które już wtedy wydawało się dnem medialnego piekła. Teraz jest jeszcze gorzej. Te dwie rzeczy to za dużo jak na jedną prostą piłkę nożną. A jak jest teraz? Pamiętam, że Sołżenicyn w archipelagu Gułag, pisząc o losie jeńców wojennych, radzieckich jeńców wojennych, którzy trafiali do niewoli hitlerowskiej, tam byli oczywiście nieludzko traktowani, ale zdarzało się, że byli wyzwalani przez swoją armię i automatycznie trafiali do łagrów. Automatycznie byli w tych łagrach więźniami ostatniej kategorii. Sołżenicyn, pisząc o tym, sam też przecież będąc żołnierzem, rozumiejąc los tych ludzi, podsumowywał takim zdaniem to, że w XX wieku najgorsze, co mogło się człowiekowi przydarzyć, to być Rosjaninem. To jest oczywiście też wielkoruska duma w tym zdaniu, bo dlaczego nie Żydem na przykład? Natomiast jest powód, dla którego właśnie nie Żydem, tylko Rosjaninem było być absolutnie najgorzej. Bo Rosjanin był własnością swojego państwa. Rosjanin był własnością grupy. On nie mógł nigdzie uciec. Zawsze był sobą. Zawsze był Rosjaninem. Niestety należy powiedzieć, że w XXI wieku też najgorsze, co człowiekowi mogło się przytrafić, to być Rosjaninem. Ale z innych powodów. Nie dlatego, że tak łatwo stawał się on ofiarą. Nie dlatego, że nie mógł nigdzie uciec. Tylko dlatego, że tak łatwo z ofiary zmieniał się w agresora. Że poszukuje odmiany swojej kondycji ofiary na tej drodze. Nie dlatego, że cierpi, że ma życie zmarnowane przez historię. Tylko dlatego, że przynosi cierpienie. Że marnuje cudze życie. Że kształtuje tę historię w sposób absolutnie piekielny. I ci pisarze rosyjscy, którzy są mi bliscy, to absolutnie rozumieli. Powiedziałbym nawet, że ten problem dotyczył ich w bardzo wielkim stopniu. Tak jak dotyczył Iwana Bunina, bohatera dzisiejszej pełni literatury. Iwana Bunina, który wyemigrował w 1920 roku, który gdyby nie wyjechał z Rosji, gdyby nie uciekł z Rosji, którą kochał, która była w nim, on był właściwie Rosją, można też powiedzieć, że wywiózł ją z tego miejsca. Gdyby tam został, najprawdopodobniej zostałby ofiarą, ale i tak był ofiarą, i tak miał w oczach te wszystkie rzeczy, które widział i miał w wyobraźni te wszystkie rzeczy, których nie widział, a których dopuścili się ludzie mu bliscy, ludzie, na których mu zależało. Jeszcze zanim się to stało, ale krótko wcześniej, napisał mikropowieść, long short story właściwie, zatytułowaną Suchodoły. Tak Suchodoły przetłumaczył ten tytuł Jarosław Iwaszkiewicz. W oryginale to się nazywa suchodoł, czyli liczba pojedyncza. Suchodoły są trochę uromantyzowanym przekładem. Wydaje mi się, że ta liczba mnoga nieco ociepla ten tytuł. Suchodół byłby bardziej ciemny. Co jest w suchodole? Kto tam mieszka? Jak tam wygląda świat? Dlaczego? O tym będzie w tej pełni literatury. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam po tym długim wstępie. Powiedziałem, że Suchodoły przetłumaczył mój ukochany pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. On to zrobił w 1968 roku, i opublikował ten przekład w Twórczości. Możemy to sobie połączyć z tym, co się w 1968 roku działo. A wtedy przecież Rosja pokazała raz jeszcze swoją agresorską twarz, wprowadzając wojska Układu Warszawskiego, ale to było jasne, że gro tych wojsk stanowią rosyjscy żołnierze i też, że jest to radziecka inicjatywa, wprowadzając te wojska do Czechosłowacji. Iwaszkiewicz wtedy opublikował to opowiadanie emigracyjnego pisarza. Pisarza w Związku Radzieckim wyklętego, w oczywisty sposób białego emigranta z nienawiścią traktującego komunizm, Rosję radziecką. Iwan Bunin był pierwszym rosyjskim noblistą, ale w Sztokholmie, kiedy odbierał literacką nagrodę, nie było żadnych insygniów państwowych, żadnych flag. Nie należał on do żadnego państwa, bo nie mogły być to flagi radzieckie, a Rosji Bunina już nie było. Więc Iwaszkiewiczowi udało się przeforsować utwór tego pisarza, który nie mógł być też czytany w Związku Radzieckim. I utwór to jest fun fact, który dla cenzury sprawiał jeszcze jeden problem. Mianowicie bohaterowie Suchodołów to szlachecka rodzina Chruszczowów. I bardzo trudno wyjaśnić było cenzorowi, że Bunin, kiedy to opowiadanie powstało, nie miał na myśli pierwszego sekretarza ani jego przodków, zresztą chłopskich przecież przodków, tylko Chruszczowowie byli symbolem formacji. Trzeba było przekonywać, że tam jest naprawdę to nazwisko napisane. Iwaszkiewicz opublikował opowiadanie Rosjanina, który patrzy na swój kraj, na swój naród, jako na naród, który zmierza do autodestrukcji. I nie opisuje tego ze współczuciem, tylko opisuje to z grozą. Suchodoły Iwana Bunina nie mają nic wspólnego z nowelą społecznikowską, która opisuje trudne życie chłopa pańszczyźnianego, ani z mitem szlacheckiego gniazda, które opisuje poezję ziemiańskiego dworu środkowej Rosji. Utwór Bunina z tą legendą polemizuje. Jak bardzo możemy sobie zdać sprawę, jeśli przypomnimy sobie, że kilka lat wcześniej, przed Suchodołami, powstał Wiśniowy Sad Antoniego Czechowa. Tekst, który jest tekstem o zmierzchu tej formacji opiewanej od Karamazina przez Turgieniewa właśnie po Czechowa i Bunina, ale tekst, który w tym zmierzchu odnajduje mnóstwo poezji i mnóstwo piękna. I dwór tam jest też oazą, jest też arką przed światem. U Bunina, który zresztą uważał, że Czechow mało wiedział o życiu w szlacheckim gnieździe, mimo że bardzo cenił Czechowa i napisał o nim książkę pod koniec życia, taką niedokończoną, więc on widział to zupełnie inaczej. I Suchodoły opublikowane w 1912 roku miały wielki potencjał prowokacji. Pisał o tym jeden z ówczesnych krytyków. Przychodzi pisarz, szlachcic i niekwestionowany artysta. I mówi, że posiadłość Łarinów, odwołanie do Turgieniewa, to mity. Że zamiast pachnących lip i świeżych róż był ciężki, ponury suchoduł. Dla Bunina powiedzenie tego jest sprawą osobistą. Suchodoły są opowieścią z autobiograficznym kluczem. Są powieścią o tym, jak rodzina Chruszczowów degeneruje się oczywiście materialnie, ale przede wszystkim moralnie i psychicznie. Dość skomplikowana jest narracja tego opowiadania, bo właściwie mamy trzy tam plany. Mamy narratora, który jest synem Arkadija Pietrowicza Chruszczowa i przyjeżdża do majątku, w którym dzieciństwo spędził jego ojciec. Poznaje tam swoją ciotkę i mieszka tam z ciotką jeszcze służąca. Jak pisze Bunin, dawna niewolnica Natalia, która jest mleczną siostrą jego ojca. Mleczną siostrą, to znaczy, że po urodzeniu się Arkadija Pietrowicza oddano go do wykarmienia chłopce, która miała córkę, właśnie tą Natalię. I taka relacja łączy ojca narratora i tą starą chłopkę. To jest pierwsza linia narracji, więc linia współczesna. Można byłoby powiedzieć nawet współczesna pisarzowi. Druga linia narracji to jest opowieść Natalii o jej życiu w Suchodołach, o jej rodzinie. I ta opowieść sięga połowy XIX wieku, bo wspominana tam jest wojna krymska z lat 50. i potem oczywiście uwolnienie chłopów, które miało miejsce w Rosji w 1861 roku. Bunin spogląda na Suchodoły w epoce swojego dziadka i w epoce dzieciństwa swojego ojca. Tam już ta degeneracja, ta degradacja się zaczęła. Trzeci plan narracji to jest klasyczny, wszechwiedzący narrator, który wszystko widzi, wszystko wie. Bunin miesza te opowieści, przez to jest to utwór bardzo nowoczesny, dość skomplikowany, ale też w jakiś sposób totalny, pokazujący rzeczywistość z wielu stron. No i właśnie pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to, że nie ma tam ani śladu mitu szlacheckiego gniazda. Właściwie jest on obecny właśnie przez jego absolutną dekonstrukcję. Suchodoły, dwór w Suchodołach, to nie jest dwór pełen poezji. To nie jest miejsce, gdzie uskutecznia się ideę dobrego życia. To nie jest miejsce idylliczne. To nie jest rosyjskie Soplicowo. To jest locus mortis, miejsce śmierci, miejsce więdnięcia, popadania w szaleństwo, degeneracji i miejsce nakręcania się spirali przemocy. Tam jest kilka powracających obrazów, powracających fraz i powraca też fraza, właśnie obraz braci Chruszczowów, którzy siadają do obiadu z nachajkami na kolanach, nachajkami, czyli batami, po to, że jeśli coś ich zdenerwuje, to zaczną się tymi nachajkami okładać. Po prostu siadają uzbrojeni, gotowi do tego, żeby rzucić się sobie do gardeł. I oczywiście nie przypadkiem bohater, wracając do mitycznego też w jego życiu domu, do domu swojego ojca, domu młodości ojca, widzi tylko kobiety, bo ci mężczyźni się wybili, bo przemoc pożera nie tylko ofiarę, ale też sprawcę przemocy. Bunin chyba chce też to pokazać. Brat Arkadia Pietrowicza, wuj narratora, ostatni dziedzic Suchodołów, umiera, wracając od kochanki saniami, umiera w ten sposób, że koń miażdży mu głowę, kiedy śpi pijany w tych saniach, koń przypięty z tyłu sani, idący za saniami, a ostatnią rzeczą, jaką robi w życiu, jest kopnięcie w plecy Stangreta, który ma w ten sposób sygnał, że ma ruszać. Kopie go w plecy i potem koń mu miażdży głowę. I to jest koniec życia tej postaci. I w takie obrzydliwości obfituje życie mieszkańców Suchodołu. Dziadek narratora, Piotr Kiryłowicz, ojciec Piotra Pietrowicza i Arkadego Pietrowicza, traci rozum w momencie, kiedy śpi w sadzie i wiatr strąca na niego z drzewa jabłka. Czy można znaleźć albo wymyślić dziwniejszy powód szaleństwa? I czy można w bardziej obrazowy sposób polemizować z ziemiańską idyllą? Ale to i tak nic w porównaniu ze smakowitymi opisami. Przeczytam Państwu ulubiony. Posłuchajmy. Muchy sennie i niechętnie buczały na suficie gorącej, ciemnej chaty. Co nocy coś im nie dawało spać. To krowa czochrała się bokiem o ścianę chaty. To szczur przebiegł szybko po klawiszach fortepianu i ześlizgnąwszy się z trzaskiem padał na stosy skorup starannie składanych w kącie przez ciocię. To stary, czarny kot wracał skąd dziś do domu i leniwie dopraszał się, aby mu otwarto. Albo przylatywał ten sam puszczyk, przepowiadający jękiem swym nieszczęście. I ciocia, zmagając się z sennością, odganiając muchy, które w ciemności cisnęły się do oczu, wstawała, obmacywała ławki, trzaskała drzwiami i wyszedłszy za próg, na ślepo ciskała kamień w kierunku gwiaździstego nieba. Puszczyk z hałasem zrywał się z dachu, skrzydłami obijając się o strzechę i zapadał gdzieś nisko w ciemności. Dotykał prawie ziemi, płynnie dolatywał do stodoły i jakby wynurzając się z wody, siadał na jej grzbiet. I znowu słychać było w całej posiadłości jego wołanie. Siedział, jak gdyby coś sobie rozpamiętywał i nagle wydawał okrzyk zdumienia. Milknął i raptem znów zaczynał swoje histeryczne uchu. I śmiał się, i popiskiwał, i milknął, i wybuchał jękiem, płaczem, szlochem. A noce? Ciemne, ciepłe, pełne liliowych chmurek były spokojne. Spokojne. Sennie toczył się i ciekł szmer sennych topoli. Letnia błyskawica ostrożnie oświetlała ciemne troszczyńskie lasy i ciepło, sucho pachniała dębina. Zacznijmy od zauważenia, jak wiele w tym opisie zwierząt i jak blisko są one dworu w Suchodołach, albo jak one wręcz zasiedlają ten dwór, zresztą nazwany tutaj chatą. Natura, można powiedzieć, napiera na to miejsce, przejmuje je, bo właściwie cały opis jest właśnie o tym. Krowa czochra się o ścianę domu, muchy buczą na suficie. I właściwie cała sekwencja opisu jest jakby uzasadnieniem, dlaczego one nie mogą spać. Bo natura jest niespokojna. Natura coś przeczuwa. Natura coś wie. Puszczyk z czegoś się śmieje, milczy, jęczy i płacze. No i zupełnie nieprawdopodobny, tak jak u Bunina, synestezyjny opis szczura, który biegnie po klawiszach fortepianu. Swoją drogą, otwarty fortepian nie jest bardzo prawdopodobnym zjawiskiem nocą, natomiast szczur przebiegający po klawiszach fortepianu i ześlizgujący się po tych klawiszach, no one są śliskie, pada na stos talerzy, które leżą na podłodze. Jest ta kondensacja nieprawdopodobności, ale widzimy, jak dziwaczny jest to opis. Opis, który apeluje do naszego zmysłu, wzroku, słuchu. Bo przecież ten szczur musi jednak wydawać jakiś dźwięk na tym fortepianie. No i ten trzask porcelany, w którą wpada szczur. Ale to cioci Toni, szalonej ciotki bohatera, którą zresztą spotyka on, docierając do Suchodołów, po drodze spotyka ją w łachmanach brudnych, ubranych na nagie, starcze ciało, w jakiejś dziwnej, wielkiej, spiczastej czapie, jako babę Jagę, która goni krowę, a potem ta ciotka przebrana w suknię konwersuje po francusku. Jej ten szczur nie niepokoi. Nie niepokoją ją muchy cisnące się do oczu. Niepokoi i nie daje spać tylko ten puszczyk, ten sygnał nieszczęścia. I wychodząc nocą, ciska kamień w kierunku gwiaździstego nieba. Bezsensownie, bezradnie, bo nic to nie pomaga. Puszczyk będzie jej towarzyszył do końca. I w bardzo też charakterystyczny dla siebie sposób taką kondensację okropności, kondensację napięcia, atmosfery degeneracji, Bunin kontrapunktuje zdaniem idyllicznym. A noce ciemne, ciepłe, pełne liliowych chmurek były spokojne, spokojne. Niespokojne są zwierzęta, niespokojni są ludzie, ale noce są spokojne. To jest ta sfera stała, która nie podlega zmianie. Ale i ona, ta przyroda nieożywiona, żywioły wnoszą w życie mieszkańców Suchodołu dodatkowe powody do niepokoju, bo wszyscy suchodolscy ludzie opętani są strachem przed burzą, strachem przed piorunami. Zresztą bardzo zabawnie przez Bunina tutaj też opisywanym, bo oni właściwie robią naraz wszystkie zabiegi religijno-magiczne, bo i stawiają gromnice, i odmawiają modlitwę, i jakieś poświęcone ręczniki wynoszą, ale też na przykład wyrzucają przez okno nożyczki, pokrzywy. To jest podobno sposób właśnie na pioruny. Taki sposób już trochę bardziej nowoczesny niż stawianie gromnicy. Więc ja tej literatury rosyjskiej i tego Bunina nie chcę wyrzucić przez okno, w pokrzywy. To jest coś, co myślę, daje mnie, daje nam coś ważnego. Daje nam wizję ludzi opętanych przez miejsce. Tak Bunin tłumaczy los swoich bohaterów. Pisze, że suchodoły pozbawiają i szczęścia, i rozumu, i lica człowieczego. I rzeczywiście jest tak, że ratują się postaci, które z suchodołów wyjeżdżają. Ratuje się ojciec narratora, Arkadii Pietrowicz. Ratuje się Natalia, która odjeżdża z suchodołów, co prawda w sposób też tragiczny, bo zostaje ona wydalona z majątku i odjeżdża za karę do hutoru, chłopskiego hutoru Soszki, w którym, proszę sobie wyobrazić, mieszkają Ukraińcy. Mieszka ukraińska para chłopów. I jak Bunin opisuje ten hutor? Proszę posłuchać. W Soszkach na początku nie zauważyła tego nowego, co ją otaczało. Przyjechali nad ranem i zdziwiło ją tylko to, że chata bardzo długa i biała, z daleka ją było widać wśród otaczających równin, że Ukrainka paląca w piecu życzliwie się z nią przywitała, a Ukrainiec nie słuchał gadaniny Jewsieja. A potem zaczęła powoli przychodzić do siebie i cudować się na te soszki i znajdować w nich coraz więcej przyjemności i coraz mniej podobieństwa do suchodołów. Sama chochłacka chata, ileż była warta, biel jej ścian, gładki, równy dach trzcinowy. Jakże bogaty wydawał jej się wewnętrzny wystrój tej chaty w porównaniu z brudnym ubóstwem suchodolskich izb. Jakie cenne, pokryte pozłotą ikony wisiały tam w rogu, jakie piękne papierowe kwiaty otaczały te ikony, jak ładnie błyszczały kolorami ręczniki wiszące nad nimi. A jaki obrus w desenie leżał na stole, a jakie rzędy siwych garnków i rynek na półkach koło pieca. A najdziwniejsi byli sami gospodarze. Dlaczego wydawali jej się dziwni, tego nie rozumiała, ale odczuwała to nieustannie. Nigdy jeszcze nie widziała takich czystych i porządnych chłopów. Bunin oczywiście w tym kontrastowym opisie bawi się słowami. Chochłacka chata, ileż była warta. Warty jest o wiele więcej dwór w suchodołach. Jaki bogaty wydawał jej się wewnętrzny wystrój. Bogatsze są suchodoły. Jakie piękne papierowe kwiaty. Jakie cenne wisiały ikony. Te ikony nie były materialnie cenne. One były cenne inaczej. Były cenne dla ich właścicieli. Dla ludzi, którzy otaczali je czcią. W suchodołach też jest ikona, powiedziałbym mroczna, może nawet demoniczna. Ikona świętego Merkurego, męczennika trzymającego w rękach swoją głowę. Ciemna, czarna deska, na której odwrocie wypisana jest genealogia rodu Chruszczowów. Tu ikony przystrojone są w piękne papierowe kwiaty i ładnie błyszczące kolorami ręczniki wiszące nad nimi. No i jest ten pokój, jest ta harmonia, jest szacunek, jest miłość między mieszkającymi tam ludźmi. Natalia widzi, że można, że jest też taki świat. Jest świat poza suchodołami. Chłopi mogą być czyści i porządni. I mam wrażenie, że Bunin nie używa tego słowa czyści w znaczeniu tylko higienicznym, ale to nie w suchodołach, nie tam, gdzie pozbawia się i szczęścia, i rozumu, i lica człowieczego. Ale co robi Natalia? Natalia nie zostaje w Soszkach. Natalia wraca do suchodołów. Jest ona tam wezwana po to, aby opiekować się ciocią Tonią, rozczarowaną życiem, przeżywającą nieudaną, niezrealizowaną miłość, Zresztą ten fortepian, z którego później spada szczur, jest też dekoracją jej uczuć i wraca ona do suchodołów, aby dalej doświadczać przemocy, aby dalej doświadczać poniżenia. Ale wraca tam chętnie, bo ma suchodolską duszę, pisze Bunin. Dla niego dusza suchodolska to nie tylko Chruszczowowie. Suchodoły to jest też jej, cytuję, chłopska prostota, cała piękna i żałosna dusza, jak pisze o Natalii Bunin. Ona te suchodoły wypiła z mlekiem matki. Jest genetycznie związana z tym miejscem i jest związana z nim losem, tak jak ci inni mieszkańcy. I tutaj Bunin pisze pewną ważną rzecz, bo pisze o nieuchronności losu, w którą wierzą głęboko mieszkańcy suchodołów. Tam w tym opowiadaniu przewija się cały szereg takich dziwnych postaci, wędrowców, jurodziwych, żebraków, szaleńców bożych, upadłych mnichów. I jedna z tych postaci mówi Natalii taką frazę: dumaj, nie dumaj, panaszemu nie budziet. Czyli cokolwiek byś myślała, ile byś myślała, i tak nie wyjdzie tak, jak chcesz. I tak nie będzie po naszemu. I tak nie będzie tak, jak chcemy. Czyli nie ma sensu myśleć. Będzie, jak będzie. Będzie, jak ma być. Nie masz wpływu na swoje życie. I to jest chyba fraza, której wyznawcami są wszyscy mieszkańcy suchodołów. Dumaj, nie dumaj, panaszemu nie budziet. I jedni mają wobec tej sytuacji postawę taką kontemplacyjno-bierną, a drudzy aktywną i destrukcyjną, ale nie zmierzającą do tego, żeby tę sytuację zmienić, tylko zmierzającą do tego, żeby zniszczyć samych siebie. Myślę, że Bunin, pokazując to, pokazuje dwie ważne sprawy w psychologii i w, powiedziałbym nawet, pneumatologii, czyli w rozeznaniu ducha swoich bohaterów i członków swojego narodu, i może nawet samego siebie. Albo bierność i kontemplacja, albo aktywność i destrukcja. Nie widzi drugiej, innej, właściwie trzeciej, nie drugiej, drogi. Bo z jakiegoś powodu w suchodołach nie może być tak jak w Soszkach. Dumaj, nie dumaj, po naszemu nie budziet. Cokolwiek byś myślał, jakkolwiek byś próbował to zmienić, i tak się nie uda. Ale może być tak jak w Łuniewie, mógłby powiedzieć narrator suchodołów, bo jego ojciec opuścił suchodoły, mieszkał w oddalonym o dzień drogi majątku i przetrwał. I tam było inaczej. Może nie było tak cudownie jak w Soszkach. Może nie była to chłopska idylla, ale nie był to ponury, pełen szalonych, cierpiących, skrzywdzonych i krzywdzących ludzi suchodu. Czyżby była jakaś nadzieja? Ach, zawsze jest nadzieja. Zawsze jest nadzieja, wystarczy tylko spojrzeć za okno. I za oknem noce są spokojne, spokojne. I są przepiękne ranki. Bunin opisuje, jak po przyjęciu w suchodołach wydanych przez Piotra Kiryłowicza wychodzi on do salonu i patrzy za okno. I co za tym oknem widzi? I proszę sobie wyobrazić, że on zaraz umrze. Tragicznie umrze. Ale świat żegna go właśnie tym obrazem. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i posłuchajmy jeszcze przez chwilę Bunina i popatrzmy, co jest za oknem dworu w suchodołach, tej ponurej, strasznej, ciemnej chaty. Bojąc się zaspać i spowodować jakieś zaniedbania, prawie wcale nie spał. I wcześnie rano, kiedy w pokojach jeszcze niesprzątniętych i przesiąkniętych dymem tytoniu Panowała ta specjalna cisza, jaka nastaje po uroczystych przyjęciach. Boso wyszedł do salonu, starannie podniósł kilka kawałeczków kredy leżących przy otwartych zielonych stolikach i cicho krzyknął z zachwytu, spojrzawszy na ogród za oszklonymi drzwiami. Na jaskrawy blask chłodnego lazuru, na srebro szronu pokrywającego balkon i balustrady, na brązowe liście pod gołymi zaroślami przy balkonie. Otworzył drzwi i pociągnął nosem. Jak gorzkim alkoholem pachniały krzaki jesienną zgnilizną, ale ten zapach gubił się w zimowej świeżości i wszystko było takie nieruchome, upojne, prawie uroczyste. Ledwie wzeszłe słońce pokazało się z tyłu za wsią i oświetlało wierzchołki malowniczej alei. Półnagie, osypane rzadkim i drobnym złotem białopienne brzozy i czarujący, radosny, nieuchwytny liliowaty ton zaklęty był w tych białych, złotych wierzchołkach. Przebiegł pies w chłodnym cieniu pod balkonem, chrzęszcząc po zważonej mrozem i niby solą posypanej trawie. Tak, i to jest Bunin. I to jest pełne. Pełne dźwięków, obrazów, zapachów. Pełne chłodu, świeżości. Działa na wszystkie zmysły. Pełne blasku. Jest w tym może nawet odkupienie tego okropnego, grzesznego, bezsensownego życia, jakim żyje Piotr Kirylycz. To pozytywnego daje mu świat. Te chwile, ten okrzyk, który wyrywa mu się z gardła. Tylko dlaczego ten świat tak psuje? I czy naprawdę nic nie można zrobić? Czy po naszemu nie budziet nigdy? Czy można tylko rzucać kamieniem w gwiaździste niebo? Bez sensu, bez jakiejkolwiek możliwości wpłynięcia na to, co się dzieje. To pytanie muszą zadać sobie czytelnicy Bunina. Muszą zapytać, kim są. Muszą skonfrontować się ze swoim obrazem w lustrze. I dlatego właśnie też tak kocham, tak cenię tę literaturę. To jest literatura myślenia przeciwko sobie. To nie jest literatura afirmacji tego, kim się jest. Powiedziałbym, że w rosyjskiej historii tylko literatura, tylko filozofia, tylko refleksja społeczna nie afirmowała tego, kim są Rosjanie. Nie afirmowała rzeczywistości. Była przeciw niej w tych swoich najpiękniejszych, największych wymiarach. Ale afirmowała przeżywanie świata. Afirmowała życie. I dlatego też jest tak zrozumiana i tak zrozumiała uniwersalnie. Aleksander Twardowski, poeta radziecki, zresztą o dość podobnej społecznej biografii do Jarosława Iwaszkiewicza, próbował Bunina przywrócić ojczyźnie i napisał takie niezwykle trafne zdanie. Aczkolwiek bardzo hiperboliczne, bo napisał, że czytelnik, który obył się w życiu bez Bunina, to człowiek, który jak gdyby nie miał nigdy dzieciństwa, wczesnego kontaktu z przyrodą, ani zim, ani wiosen, ani deszczów, ani zamieci śnieżnych, ani upalnych letnich poranków, ani godzin południowych, ani krótkich nocy, ani długich nocy. Co znaczy oczywiście, że mieliśmy wszyscy te wszystkie doświadczenia. Natomiast Bunin potrafi nam o nich opowiedzieć, a my nie wiemy, że je mieliśmy. To jest trafne w tym zdaniu. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 43. pełni literatury. To był dla mnie bardzo ważny odcinek. I bardzo trudny. Cieszę się, że Państwo słuchają mnie jeszcze w tym momencie. Spotkamy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.